Szanowni Państwo, witamy w naszym studiu posła do Parlamentu Europejskiego, pana Jarosława Kalinowskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Panie ministrze, bo przecież był pan ministrem rolnictwa, ta sytuacja, która w tej chwili w tak zwanej strefie buforowej doprowadza właściwie do rozpaczy wszystkich hodowców trzody chlewnej przede wszystkim, ona wreszcie zostanie w jakikolwiek sposób uregulowana, bo świnki rosną, niestety już przybierają tak na wadze, że lada moment kompletnie do niczego się nie będą nadawały.
No dzisiaj miałem przed naszą rozmową spotkanie też z przedstawicielami hodowców trzody z powiatu łosickiego i to takich dużych producentów, którzy mają straszliwy problem, ale dzisiaj no, mogłem przekazać informacje nie tylko ogólnie, że coś się będzie działo, że coś się robi, bo rzeczywiście się robiło, ale no, wczoraj po spotkaniu ministra Kalemby z komisarzem Ciolosem zapadły już decyzje. W pierwszej kolejności decyzje dotyczące właśnie strefy tej buforowej i tutaj chyba dobra informacja dla hodowców, że dosłownie, ja nie powiem, że jutro czy pojutrze, ale to już jest pewne, w najbliższych dniach rozpocznie się skup żywca z całego obszaru.
No, ale wie pan, tydzień temu buforowego.
Nie, to już naprawdę już wiadomo, jakie są zasady. Zasady są takie, że firmy, bo to nie jedna, które będą kupowały ten żywiec, ale i ten przerośnięty i ten, który dorasta, będą kupowały w cenie rynkowej, czyli to nie będzie duża cena, ale od razu zaznaczam, że różnica między tą ceną, jaką jutro czy pojutrze dostaną producenci, no nie przez dwa dni, przecież to jest duża masa, żeby to wykupić z tej strefy buforowej, ten surowiec uzyska jakąś cenę i rolnicy będą dostaną rekompensatę, dostaną różnicę między ceną uzyskaną teraz, a ceną, jaka była przed 17 lutym. Czyli no to jest dość dobre rozwiązanie. Natomiast oczywiście pozostaje problem wszystkich rolników, producentów trzody poza strefą w całej Polsce, bo te ceny w całej Polsce
przecież spadły. Ale skupmy się jeszcze na moment w tej strefie buforowej. Po pierwsze pytanie bardzo zasadnicze. Kto właściwie odpowiada za to, że ta strefa zapowietrzona tak daleko sięga poza obszar 15 kilometrów wokół tych nieszczęsnych dzików, które znaleziono?
Ja nie jestem...
Wszyscy mówią, że właściwie doktor Związek po prostu przesadził.
Ja nie jestem fachowcem w tej dziedzinie. No, no po to jest inspekcja weterynaryjna i procedury w przypadku pomoru. To już nie są nasze polskie, ale to są ogólnoeuropejskie procedury. I tak to zostało wyznaczone. Ja słyszałem te opinie, że za daleko, za wysoko. Dzisiaj mogę powiedzieć, że ci producenci, którzy są w ramach strefy, objęci są strefą, no uzyskają cenę sprzed 17 lutego. Dobrze, natomiast ale... dlatego nie przypadkiem przed chwilą powiedziałem, że problem pozostaje poza strefą. Też.
Dobrze, to jeżeli mówimy już poza strefą, ale zostańmy przy tych dzikach, które spowodowały. Ja słyszę od producentów, którzy mówią tak, dwa tygodnie przed znalezieniem tych dwóch dzików, które po pierwsze były w stanie totalnego rozkładu, po drugie były zamarznięte na kość, jak chociaż w Polsce panowała już w tym momencie odwilż. Dwa tygodnie wcześniej oni w Brukseli na jakimś spotkaniu przetwórców otrzymują informację, że za dwa tygodnie będziecie mieli dwa dziki. Jeden będzie po stronie białoruskiej, drugi będzie u was. Gdzieś tam później potwierdzono. Być może to są plotki, chociaż opowiadają mi to ludzie bardzo poważnie i mówią,
ja wiem, panie redaktorze, że odpowiednie służby badają i tą wersję, że zostały nam, że tak powiem, te świnie dosłownie podrzucone. Sprawdzana jest ta wersja. Natomiast ja nie wiem, czy musiały być podrzucone, bo pierwszy przypadek w Europie to był kilkanaście lat temu w Portugalii, ale, że tak powiem, po naszej stronie, to w Gruzji. W Gruzji chyba w 2007 roku. I to się bardzo szybko rozprzestrzeniało poprzez całą Rosję. W jednym chyba tylko roku Rosjanie mieli 600 przypadków pomoru afrykańskiego, nie wśród dzików, tylko wśród stad produkcyjnych. Białorusi nie ma danych, no tylko wiemy w tej chwili, że oni wybijali swoje dziki, ale jak to niektórzy mówią i pewnie słusznie, że nagonka duża szła, że tak powiem, ze wschodu na zachód i te dziki mogły rzeczywiście się do nas przedostać. Niektórzy mówią, że nie mogło być inaczej. Natomiast
Czemu my nie wybijamy tych dzików?
Naprawdę proszę mnie nie pytać o rzeczy. Ja nie jestem ekspertem do wszystkiego.
Mamy pół miliona dzików w polskich lasach, ale tutaj są, to jest kilkaset tysięcy.
Panie redaktorze, ja wiem, że wszyscy się w Polsce znają na zdrowiu i wszyscy się znają, nie wiem, na czym.
Ja się nie znam.
Ja też się na zdrowiu nie znam i na wybijaniu dzików i na przeciwdziałaniu tego typu chorobom, jakie powinno się stosować środki, też nie wiem. No po to jest Inspekcja Państwowa Weterynaryjna i pewne, że tak powiem, procedury działania, że powinno być to podejmowane. ja nie chcę doradzać, bo ja nie jestem w tej dziedzinie fachowcem. Ja bym chciał słuchać profesora takiego czy innego.
Ta sama inspekcja mówi, nawet przez moment rozważała stworzenie tej strefy zapowietrzonej w pasie 200 kilometrów od granicy. Dopiero kiedy zobaczyli, że to praktycznie pół Polski, przerazili się i wycofali się do tych powiatów. Ja też... I teraz Włodawa się pyta, co my mamy wspólnego gdzieś tam.
Ale jeszcze naprawdę, daj Boże, to nie dlatego to mówię, że w radiu katolickim jesteśmy, ale daj Boże, żeby ta wstrętna zaraza nie wyszła nam poza tą strefę buforową. Bo jeżeli wyjdzie poza strefę buforową, to Polska będzie na co najmniej 3 lata objęta zakazem eksportu wieprzowiny, nie tylko do Rosji, ale tak naprawdę na cały świat.
No to jest jeden z metod, po prostu wybijanie tej dzikiej zwierzyny, która się przenosi.
No więc mam nie tylko nadzieję, ale chcę ufać administracji. To niezależnie, czy rządzi taki rząd, czy taki rząd, to lekarze weterynarii, inspekcja jest ciągle, to są ci sami fachowcy i na tych samych opiniach i procedurach się opierają. No więc ja nie chcę mówić, czy mają odstrzelić i ile, to do nich należy podjęcie właściwej decyzji w tej kwestii. Natomiast ta inspekcja, która była, zresztą z udziałem też i lekarzy rosyjskich, i unijnych, i nie tylko, no oceniła dobrze to, co się działo. Natomiast no dzisiaj najważniejsze z punktu widzenia naszych producentów jest to, żeby wreszcie ten wykup tego surowca ruszył, bo no dzisiaj rozmawiałem z przedsiębiorcą, z producentem rolnikiem dużym, który powiedział, że jeżeli w najbliższych dniach to nie będzie podjęte, to z końcem marca ma, że tak powiem, zapadalności kredytowe, których sobie nie poradzi.
No tak, no, z drugiej strony co zrobi z tymi świniami, które są?
To są świnie zdrowe, bo mówimy ciągle o dzikach, u których stwierdzono, natomiast u nikogo innego u stadach nie ma stwierdzenia i to nie jest tak, że to, co będą zakłady kupowały w tej chwili w tej strefie, że to będzie utylizowane. Nie, to pójdzie na przerób termiczny, bo to jest pełnowartościowe mięso.
No tak, tylko że z tego przerobu termicznego zakłady mięsne mówią w ten sposób, że to mięso praktycznie będzie jak wiór.
Panie redaktorze, no obróbka termiczna to na przykład konserwy.
No ale wszystkiego w konserwy się nie da.
Ale naprawdę, już nie rozmawiajmy na temat technologii produkcji wędlin czy konserw.
Rozmawiałem akurat z prezesem dużych zakładów mięsnych tutaj w naszej okolicy i ona, no nie będę ukrywał, że ta kobieta po prostu mówiła, no po prostu tego się nie da tak zrobić, jakby politycy chcieli.
Ale to nie politycy chcą, to musi być zgodnie z normami. No naprawdę przetwórstwo mięsa, to politycy niech nie wchodzą w przetwórstwo mięsa i niech politycy nie decydują, jak ma być przerobione. Są określone normy przy zagrożeniu takim, o jakim mówimy, tym pomorem, że to mięso tak uznawane jako zdrowe musi być z tego terenu przerobione w zakładach odpowiednich i to z obróbką termiczną.
Dobra.
Ale proszę mnie nie pytać.
Okay,
ja wiem, że to
90
stopni musi mieć, a nie 70. To tyle, to ja wiem.
Dobra, to zróbmy krok do przodu, bo pan powiedział, że większy problem jest oczywiście z tą strefą poza. Tylko, że dla mnie też problem będzie taki, że dzisiaj, jeśli nawet uda nam się sprzedać te wszystkie stada, które w tej chwili już są przerośnięte, tak, to żaden zdroworozsądny hodowca nie nastawi, jak to się ładnie mówi, czy też fachowo, nowych urodzin.
Nie, ale to nie jest tak, że w tej strefie będzie się wykupowało, że tak powiem, co do nogi, i tam nie będzie produkcji. Nie. Póki nie ma stwierdzenia, że w takim, a nie innym stadzie, że tak powiem, choroba wystąpiła, to jest zdrowe mięso i ono pójdzie do normalnego przerobu i to gospodarstwo nie będzie zamknięte. I to gospodarstwo będzie zamknięte. No więc tutaj ja znowu nie chcę wchodzić w kompetencje inspekcji weterynaryjnej. Być może rzeczywiście, no, z jednej strony to jest na moją ocenę, jako zootechnika, a nie lekarza weterynarii.
No to jest pan lepszy faktor.
Ja jestem z wykształcenia zootechnikiem. W tej chyba sytuacji, w jakiej jesteśmy, Polska, to, że w miarę dużą tą strefę wyznaczoną, to chyba praktyka pokazuje, że nie była to błędna decyzja, bo i ci w strefie nie stracą.
A ci poza strefą?
A poza strefą to jest kwestia uruchomienia przez Unię dopłat do magazynowania, to po pierwsze.
Sądzi pan, że Unia się zgodzi, bo ona tak nie słyszała, zgadzała na takie sytuacje.
Żeby się zgodziła, no to musi być monitorowanie. No 2,5 tygodnia od kryzysu, który się rozpoczął, mamy, a oni chcą mieć dane tam z miesiąca co najmniej i dopiero będą się zastanawiać. Natomiast nie trzeba się zastanawiać nad działaniami, które Polska może podjąć. I ze względu na, a może nie ze względu na chorobę, tylko ze względu na sytuację polityczną, jaką mamy. No bo wiadomo, że ten pomór no, to pomorem, natomiast to, że Rosjanie politycznie chcą Polskę rozgrywać w ramach Unii i mówią, że proszę bardzo, my przyjmiemy z Niemiec, przyjmiemy z Holandii, z Danii.
Z Danii przyjmują.
Tak, tak, że będziemy... Nie przyjmują.
No, ale podobno się dogadali.
Nie, dlatego nie mówmy, że podobno, bo próbowali się Duńczycy poza Komisją Europejską dogadywać i nawet minister już pojechał do Moskwy,
no
ale nie dogadali się, nie ma mowy o tym, żeby indywidualnie poszczególne państwa się dogadywały. Natomiast mówiłem, że może być tragedia, jeżeli ten pomór wyjdzie nam poza strefę, to wtedy cała Polska rzeczywiście może być wyłączona. Rosjanie do tego dążą, żeby podzielić państwa Unii Europejskiej. No dobrze, że jesteśmy i rozmawiamy jako cała Unia Europejska, ale możemy, to jest normalna procedura, zwiększyć rezerwy państwowe. Każde szanujące się państwo ma rezerwy materiałowe, również rezerwy żywności. No więc oddziaływanie na pozostałą część, że tak powiem, rynku wieprzowego poza tą strefą buferową, to jest przez tego typu działania.
Państwo stać na to?
W przyszłości oczywiście są pieniądze na to już wyasygnowane i decyzje są z zeszłego tygodnia. Ale to też nie jest tak, że minister, wicepremier wyjdzie i powie, hola, już robimy. No, trzeba znaleźć firmy, przetargi, które w skali kraju będą to robiły, prawda?
No,
ja wiem, że zniecierpliwienie rolników jest olbrzymie i nawet no, to moje mówienie może ich denerwować, ale wierzcie mi, że bym tam kogoś, będąc na miejscu, że tak powiem, ucho urwał komuś delikatnie mówiąc, to może by z dzień, dwa wcześniej te działania były...
A czemu premier robione? Polskiego rządu na ten temat kompletnie milczy? Bo ja rozumiem, że wypowiada się minister Kalemba, no który no niestety przyjechał tutaj, sporo rzeczy naobiecywał, które się nie zadziały w tym czasie, kiedy naobiecywał i dziś, no myślę, panie że minister Kalemba nie jest tutaj największym ulubieńcem.
Znam ministra Kalembę wiele lat. Stateczny, no można powiedzieć siła spokoju, ale tak oddany temu, co robi i rolnictwo.
No, ja rozumiem, że
ale wtedy, kiedy to już był, bo ja wiem, że był i w Łosicach był, to już wnioski jego poszły do Brukseli, odpowiednie wnioski, które spowodowały, że wczoraj decyzje zostały podjęte w tej części, co mówiłem, wykupu w strefie. No zostały, kolejne są dalej analizowane. On wtedy, no ja wiem, że tu przyjechał, bo podejrzewam, że jakiś inny minister to by tu nie przyjechał, nie wiedząc do końca, jak będą trwały, jakie decyzje będą. Przyjechał i powiedział, że zrobi wszystko, co możliwe, żeby temu segmentowi produkcji pomóc. Ale my mamy nie tylko problem z tym segmentem w tej chwili.
Nie, ja rozumiem, że generalnie w tej chwili... No właściwie Polskie Stronnictwo Ludowe jest tym... tą chyba jedyną partią, która mam takie wrażenie, że się wyłamuje z tego jednobrzmiącego głosu wobec Ukrainy i Rosji. Przynajmniej jak słucham wicepremiera Piechocińskiego, który wielokrotnie powtarza niemalże, jak to bodajże któryś z amerykańskich prezydentów powiedział, po pierwsze gospodarka głupcze, bo on cały czas odnosi się do tego, że nie można jak to się mówi brzydko, przegiąć w którąś ze stron, ponieważ no, mamy swoje interesy i na Ukrainie, i z Rosją. No i teraz pytanie brzmi o te interesy, bo jak znam życie, to efektem całego zamieszania i naszego zaangażowania, jakkolwiek ono byłoby podyktowane słusznymi racjami, no będzie to, że Rosja nie będzie się tam, nie będzie odbijała sobie na Wielkiej Brytanii, nawet na Niemczech czy na Francji, ale na Polsce, no bo jesteśmy idealnym chłopczykiem do bicia.
Oczywiście wszyscy, niezależnie od opcji politycznej, no życzymy Ukrainie dobrze i społeczeństwu ukraińskiemu, żeby im się powiodło, tylko przed nimi jest strasznie długa droga i strasznie ciężka droga i polityczna i gospodarcza. Naprawdę jak zaczną się przemiany tam gospodarcze, no nazwijmy to w cudzysłów, weźmy jak swój plan Balcerowicza będą robić, to ja spodziewam się, że za rok albo za dwa znowu będzie kolejna burza i ci, którzy dzisiaj no, jakąkolwiek pracę mają, mogą tą pracę tracić, bo przecież to takie rzeczy będą się działy. Przed nimi długa droga i naszym obowiązkiem jest dzisiaj pomagać, ale obowiązkiem nie mniejszym jest rządu państwa polskiego objąć wsparciem i osłoną nie tylko rolników, ale przedsiębiorców, którzy no, żyli, tworzyli miejsca pracy i wytwarzali ten produkt nasz polski, ale rzeczywiście na pierwszym froncie są rolnicy. My jesteśmy olbrzymim eksporterem na rynki wschodnie i na Ukrainę i na Rosję, tylko podam dwie liczby. Cała Rosja, ta potęga rosyjska eksportuje broni, oni produkują broń, eksportują rocznie za 12 miliardów dolarów. Dużo czy mało? A my produkujemy, znaczy eksportujemy artykułów rolno-spożywczych na cały świat za ponad 20 miliardów dolarów. Dwa razy więcej. No widać jaka tam jest, jaką my jesteśmy potęgą eksportową i większość tego eksportu niestety to jest kierunek wschodni. My przed chwilą mówiliśmy o olbrzymich problemach z trzodą, bo tylko nie Rosja tylko wstrzymała ze względu na pomór, ale i Japonia, i Chiny, i Korea Południowa. No, te wszystkie Chinach, rynki...
Do tych Chin miał ktoś pojechać? Nie pojechał.
Są rozmowy, bo oczekują dodatkowych świadectw. Są rozmowy, to nie jest tak, że są rozmowy. Nie trzeba jechać do Chin, bo na miejscu ambasady są i są przedstawicielstwa gospodarcze. Te rozmowy trwają. Daj Boże, to nam znowu pójdzie. Ale my eksportujemy na rynek rosyjski prawie 1 000 000 ton jabłek. Polska jest największym eksporterem w świecie jabłek. To jest 1 200 000 ton eksportujemy w ogóle, a do Rosji 800 000 ton. Proszę sobie wyobrazić, że no sankcje pójdą, bo ja z tego, co ja widzę, to eskalacja będzie. Po wczorajszej decyzji brukselskiej, Rosjanie dzisiaj mówią, że zrywają wszelkie stosunki z Ukrainą, czyli za tydzień znowu się zbierze Rada Unii Europejskiej i powie, że kolejny etap sankcji włożony, a Rosjanie nie będą musieli powiedzieć, że wprowadzają sankcje, tylko powiedzą, że w polskich jabłkach na przykład jest za dużo pozostałości jakichś tam związków chemicznych. I podobnie może być z innymi produktami. Nie chcę nawet wymieniać, żeby nie powiedzieć, że się spełniło to, co mówiłem. Polska jest na pierwszej linii.
Ja mam żal. Nie potrafimy
liczyć. I teraz wrócę do tego, co pan redaktor powiedział na początku tego pytania. I do tego, jak się wyrażał prezes Piechociński. Jeszcze raz powtarzam, jesteśmy za wsparciem Ukrainy. Ale uważam, że będąc w Unii Europejskiej, co jest naszym wielkim szczęściem i to, że jesteśmy w NATO, to widać, że to okienko w historii żeśmy wykorzystali. Ale uważam, że to ściganie się na Majdan i wznoszenie tam haseł takich różnych, ochoczych, a co tam nam Rosjanie, to zwykły Kowalski umie na wsi, wiedział, że jak się olimpiada skończy, to Rosjanie zawiną rękawy i będą coś robić. Jak ktoś uważał, że nie, to był naiwny. My w ramach Unii
no doradcy prezydenta Rzeczpospolitej tak uważali. Jak, jak zadawałem takie pytania na tej antenie, to niemalże byłem wyśmiany.
To byli kiepscy doradcy i nie przewidzieli rzeczy, które są oczywiste. No zwykły Kowalski wiedział, że tak łatwo Putin, jakby pewnie nie było Putina, każdy inny też nie odpuściłby
to
Ukrainy.
Czemu myśmy przynajmniej nie stworzyli takiego wrażenia, minister Sikorski nie stworzył takiego wrażenia, że ten papier, który został podpisany 21 lutego, ma jakieś znaczenie przynajmniej po tych 8 godzinach. A po 8 godzinach my zaczynamy pajacować i zaczynać mówić, że rewolucja ma swoją logikę.
Nie to, że będę bronił Sikorskiego, ale uważam, że ta sytuacja po pierwsze miała doprowadzić do zaprzestania zabijania ludzi.
Dzisiaj po rozmowie Ashton z ministrem spraw zagranicznych bodajże Estonii, no nie jesteśmy taki pewni, kto tam właśnie, kto do kogo i dlaczego strzelał.
Ale minister spraw zagranicznych wczoraj kwestionował to, co zostało powiedziane, a pani, na którą się powoływano, mówi, że w ogóle z nim na ten temat nie rozmawiała. Także
no pani Bohomolec miała być ministrem zdrowia i nie została ministrem zdrowia.
Nie wierzmy zupełnie propagandzie rosyjskiej, bo to pochodzi z propagandy rosyjskiej, to co w tej chwili mówimy, to co pan redaktor mówi, z całym szacunkiem. Ale wróćmy do istoty...
Nikt nie podważał autentyczności tego nagrania.
Wróćmy do Kijowa i 21 lutego, bo to się wtedy działo. Na szczęście obok Sikorskiego był Steinmeier, minister spraw zagranicznych Niemiec i minister spraw zagranicznych Francji. Na szczęście. Natomiast to, że to porozumienie nie było realizowane, a moje prywatne zdanie jest takie, że gdyby się udało to porozumienie realizować, to być może nie byłoby tej eskalacji i w dłuższej perspektywie, ale może Ukraina też by się wyrwała z tego piekła, w którym jest. Ale to jest tylko na zasadzie gdybania. Natomiast no, sytuacja była nie do przewidzenia. Najważniejszym zadaniem ministrów spraw zagranicznych, którzy byli 21 w Kijowie, było przerwanie mordowania ludzi. I to im się udało. A potem...
No dobrze, no, potem to było właściwie... dzień za dniem przygotowywaniem pretekstu dla Rosji. Bo generalnie ja nie rozumiem, jak można liczyć naiwnie, że pokrzyczymy i rosyjskiego niedźwiedzia sobie zapędzimy do klatki.
Tu się z panem redaktorem zgadzam. Ja jestem przekonany, że to nie jest tak, że naprawdę te działania, które Rosja podjęła na Krymie i nie tylko przecież na Krymie, że one tak spontanicznie się stały. To, że prezydent Putin wszystkim się śmieje w nos, mówiąc, że to oddziały samoobrony umundurowane i wyposażone, wozy opancerzone, kupione w sklepach survivalowych, no przecież on się śmieje całemu światu w nos.
I świat nic mu nie może zrobić.
No, ja myślę, że może. Ja myślę, że jest coś pozytywnego w tym wszystkim, co się dzieje. Znaczy zakładając, że uda się jednak...
Udało się ruszyć sprawę na przykład umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi?
Nie, to. Ja patrzę w dłuższej perspektywie. Znaczy, licząc na to i mając nadzieję i wierząc, że jednak znajdą się polityczne rozwiązania tego problemu. na drodze dyplomatycznej, pokojowej. Ale w dłuższej perspektywie i Niemcy, i Francja, i inni no, muszą inaczej spojrzeć na relacje z Rosją, bo oni tak, że tak powiem, za spokój chcieliby nawet oddać Krym, o tak sobie, nic nie mówiąc, za spokój i za interesy gospodarcze. A kluczem jest energetyka. Polska od początku członkostwa w Unii Europejskiej domaga się jednej unijnej polityki energetycznej, wspólnego zaopatrzenia. To jest to, co się w ostatnich dniach mówi, żeby Stany Zjednoczone podjęły decyzję i umożliwiły swoim firmom eksport gazu produkowanego z tych łupków, eksport do Europy.
No to właśnie mówię,
to by zupełnie zmieniło sytuację Europy i sytuację Rosji w globalnym świecie.
No tak, tylko że z drugiej strony też trzeba pamiętać, że cały ten globalny świat wie doskonale, że na terenie Rosji jest niepoliczona liczba rakiet z głowicami atomowymi i generalnie wszyscy będą chcieli, żeby na czele Rosji stał jednak mimo wszystko facet z mocną ręką, w miarę przewidywalny, który to będzie kontrolował, no bo jeżeli teraz pozbawimy Rosję dochodów z gazu i ropy, no to właściwie mamy taki majdan w Moskwie i wszyscy będą po kolei. To nie jest takie łatwe.
Panie redaktorze, ale tu naprawdę w tym, co ja mówiłem, żeby Amerykanie umożliwili sprzedaż ropy, sprzedaż gazu w sprawie energetyki, żeby tu zmienić sytuację.
To nie
znaczy, że my mamy odciąć się od Rosji. No jest infrastruktura, tylko żeby mieć oręż w ręku do rozmowy, żeby powiedzieć, kochani, no bądźmy partnerami, no bo jak nie będziemy partnerami, no to no my zaopatrzenie możemy mieć z drugiej strony, a chętnie byśmy kupili też od was. No, a póki co, to widmo tych zakręcenia tych kurków no jest w Niemczech i w innych państwach zachodnich bardzo straszne.
No jest tam też przede wszystkim, zadajmy sobie pytanie o lobbying rosyjski, który jest bardzo silny w tych krajach.
Oczywiście, że jest silny, ale to interesy. No, były premier Cimoszewicz w przypływie emocji, ale w jednym z wywiadów z tego tygodnia mówił, że no, na Zachodzie tych geszefciarzy co do robienia interesów dużych z Rosją jest wielu. Tylko nie może być tak, że oni będą dyktować, że tak powiem, działania i decyzje polityczne, bo naprawdę to, co w tej chwili robi Putin, zagraża bezpieczeństwu. Natomiast też błędów wiele popełniła wcześniej Europa. Ja przypominam sobie, jak lat temu 3 była kwestia powszechnie dyskutowana, analizowana Kosowa, a Kosowo było integralną częścią Serbii. Część państw Unii Europejskiej, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, uznało państwowość Serbii, państwowość Kosowa, ale są państwa w Unii Europejskiej, które Kosowa nie uznały, mówiąc, że to jest właśnie działanie, które doprowadzić może do tego typu działań, w innych okolicznościach oczywiście, ale prawo do pewnego porównania jednak jest.
Panie ministrze, czy jesteśmy przygotowani na rzeczywiście sytuację, w której Rosjanie, nie ogłaszając oficjalnie sankcji, ale po prostu zakręcą nam granicę, może nie kurek, bo myślę, że gazu nam nie zakręcą, natomiast po prostu nam zakręcą granicę, jeśli chodzi o sprzedaż, no między innymi artykułów rolnych, która dominuje. I co wtedy?
Z gazem, z tego, co mówił premier w tej ostatniej debacie, może nie już w tej chwili, ale w najbliższych miesiącach
W
sytuacjach kryzysowych jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo tyle, co importujemy z Rosji, możemy sięgać z drugiej strony. Za chwilę będzie jeszcze w Świnoujściu ten gazoport gotowy. Natomiast w sytuacji zamknięcia granicy, i wtedy trzeba będzie szukać nadzwyczajnych środków w ramach Unii też, no bo my wiemy, że problem, na przykład rozmawialiśmy dzisiaj dużo na temat sytuacji producentów trzody.
No to będą trzoda, to będzie... wołowina już jest, trzoda
ale
praktycznie
do wołowiny za chwilę wrócimy. No. Do wołowiny za chwilę wrócimy. Natomiast z trzodą wtedy trzeba było szukać w Unii nadzwyczajnych takich działań, że owszem, jest jednolity rynek, ale sytuacja jest awaryjna, no to przynajmniej niech to mięso, które w Polsce produkujemy, niech w Polsce pozostanie i niech nam nie będzie wpychane inne mięso z państw sąsiednich, którzy swój problem chcą naszym kosztem, że tak powiem, załatwić. No więc tu trzeba będzie w tu działać. Wołowina. My nie jesteśmy eksporterem wołowiny.
No ale wie pan, halal zrobił wszystko. I teraz ja nie rozumiem jednej rzeczy.
No to, Niemcy, ale kto to zrobił?
Niemcy stosują halal, Czesi stosują halal, wszyscy dookoła stosują, a my się wyrywamy, bo chcemy być...
Ale to akurat trafił pan pod dobry adres, bo ja akurat jestem tym posłem w Parlamencie Europejskim, który nie tylko mówi, że Polska łamie prawo europejskie w tym zakresie, bo łamie prawo Polska, nie dając możliwości uboju, nazwijmy to rytualnego,
no, czy tego religijnego. Programy telewizyjne pokazują, że łamiemy polskie prawo.
Łamiemy, jednak... ale w tym wypadku łamiemy unijne prawo, ale to polscy posłowie zrobili, naiwnie chcąc się przypodobać tak zwanym ekologom. Ja mam tu pretensje oczywiście do moich koalicjantów, bo duża grupa posłów koalicji zagłosowała przeciw. Pani marszałek Kopacz.
No bo podobno to wszystko pani grupa parunastu przedsiębiorców związanych z PSL-em robiła na tym biznes. Przypomniałem argumenty.
Wielka fikcja, totalna fikcja. Mamy z rzecznikiem Hoffmanem proces w tej sprawie jako PSL. I ja jestem pewny, jaki będzie wyrok. Ale wracając, pani marszałek Kopacz nawet powiedziała, że ona jest gotowa 1000 złotych kary dyscyplinarnej, klubowej zapłacić, a będzie głosować przeciwko tej ustawie, która zezwala. No ale koledzy z PiS-u całym klubem zagłosowali przeciw. I jeszcze Jarosław Kaczyński, na własne uszy to słyszałem, mówił, że PiS będzie głosował przeciwko, bo jest na wyższym poziomie kulturowym. To co? To ja, rolnik, inni producenci, rolnicy, to jesteśmy barbarzyńcami?
No, skoro ubijacie...
I teraz ci barbarzyńcy nie głosują.
Ubijacie rytualnie, no to może jesteście barbarzyńcami, no może no to, wszystko ja to jest związane będę, z religią.
Nie będę, dalej tego komentował, no. To jest wbrew prawu podstawowemu.
No nie, jak Palikot mówi, że generalnie barbarzyństwem jest ubór rytualny, no to on wiadomo, no to, że z innej
bajki. No to dlatego
jest.
Mówię, że podobne myślenie mówi, że rolnicy, którzy uzyskiwali 9 zł za żywiec wołowy, a dzisiaj uzyskują 5 albo 6, a te 2-3 zł to był cały dochód, nie mają żadnego dochodu. To niech pan Palikot pracuje bez dochodu i każdy inny poseł. Niech pracuje za darmo, rok albo dwa.
No, inaczej chyba, by mówił. Chyba pan oczekuje zbyt wiele.
Wie pan, ale jeżeli pan Palikot i inni mówią, że rolnicy mogą pracować za darmo...
No, wie pan, ja też słyszałem taką historię, zresztą też autentyczną, z imienia i nazwiska znam tego posła, który na pytanie jednego z przedsiębiorców z branży mięsnej zapytał, dlaczego głosował przeciwko ubojowi halal, to był święcie przekonany, że głosował przeciwko rytualnemu ubojowi świń.
No ale to nie ma co komentować, ręce opadają po prostu.
No. No to tylko świadczy niestety o polskiej klasie politycznej, która jest ten... Ale wracając, ale czy, to, je, czy to jest... Znaczy poza tym takim deklaratywnym przez pana, no będziemy szukali w Unii, czy Polska ma jakikolwiek plan, a w pana ocenie, bo jest pan eurodeputowanym, jest taki mechanizm, który nam zabezpieczy na tą okoliczność bez wątpienia. Bo przecież nikt z nas nie pójdzie w... Nie wyobrażam sobie nawet Donalda Tuska, żeby w pokutnym worze poszedł pod Moskwę.
Już mówię.
I poprosił...
Już mówię, ja tu bardziej w pierwszej kolejności liczę na regulacje unijne niż nawet polskie. W sytuacjach tego typu kryzysu, a mówimy o totalnym kryzysie w poszczególnych branżach, jest w ramach nowej wspólnej polityki rolnej, która od 1 stycznia tego roku funkcjonuje. Znaczy zasady dotyczące sytuacji kryzysowych już funkcjonują według nowych zasad. Jest możliwość takiego szybkiego, ja nie mówię, że z dnia na dzień, ale zareagowania łącznie z wyasygnowaniem środków finansowych na rekompensaty. Panie redaktorze, ja nie powiem panu, jakie
ale
to będą.
Ale to są
pieniądze.
Kwoty, które idą w miliardy do euro
rocznie. To są pieniądze, które w sumie w budżecie opiewają na kilka miliardów nawet euro, ale to dotyczy całej Unii Europejskiej i sytuacji kryzysowych. I w takiej sytuacji znacząca część tych pieniędzy, czy część tych pieniędzy będzie mogła być uruchomiona. Ja podam przykład, bo to jest pewna analogia. Jak 2 lata temu, czy prawie 3 lata temu mieliśmy problem na rynku niemieckim z warzywami, ten E. coli, przypadki śmiertelne i cała Europa i eksport był zamknięty na warzywa przede wszystkim eksportowane, również na rynek wschodni, to wszyscy producenci dostali ekwiwalent, że tak powiem, w gotówce odszkodowania, rekompensaty i na podobnych zasadach te interwencje w sytuacjach kryzysowych będą funkcjonowały. Oby nie.
Dobrze, na koniec już...
Oby nie było tej sytuacji kryzysowej, o to mi chodzi.
No wiem, ale podejrzewam, że niestety taką
na
perspektywę trzeba brać.
Wybrać.
Jest to bardziej prawdopodobny scenariusz niż to, że się nic tego nie złego, wszystko raptem pojawi jakaś oliwa, która...
Zgadzam się w pełni.
Natomiast ja chciałbym tylko jeszcze zapytać o konkurs, którego jest pan między innymi patronem, czyli najlepszy sołtys. Jakie wrażenia po tych zgłoszeniach już pan widział, analizował?
Ja właśnie dzisiaj jestem w Siedlcach po to, żeby spotkać się z jury, z członkami komisji, która analizuje te zgłoszenia. Jest tych zgłoszeń naprawdę dużo.
Około setki.
One są jak gdyby już uszeregowane, uporządkowane i decyzje będą podejmowane. no będą cztery nagrody w kategorii sołtys, najlepszy, najaktywniejszy, i w kategorii sołectwo. Tam jest jeszcze kwestia bezpieczeństwa, bo tutaj jednym z głównych partnerów tego konkursu jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń. To jest pierwsza edycja. Inicjatorem i pomysłodawcą był poseł Krzysztof Borkowski i duże uznanie. To, że jest taki odzew, to bardzo dobrze.
To znaczy, że funkcja sołtysa przetrwała? Kiedyś był taki moment, że się nikt nie chciał. Już był taki moment, przełom lat 2000-tych, nikt nie chciał zostać tym sołtysem.
Zawsze mówię, że najlepszą reformą, jaka się nam w Polsce udała od 90 roku, to jest reforma samorządowa, i to ta pierwsza, czyli gminy. To naprawdę jest nie tylko szkoła, ale tu się najbardziej urzeczywistnia ta idea społeczeństwa obywatelskiego. To były gminy, ale dzisiaj też żyją bardzo mocno samorządy, już poszczególne sołectwa. Jest też w ramach Unii Europejskiej ten program LIDER, to się nazywa. I on jest adresowany właśnie do sołectw. I tu dobry pomysł, dobre inicjatywy, społeczne podejście może sprawić, że ta nasza najbliższa, nieduża miejscowość, dzięki naszej własnej aktywności i takich sołtysów, którzy zostali zgłoszeni również, no mogą się bardzo w szybkim czasie zmienić. A my chcemy tylko premiować takie postawy, bo ta nagroda, którą uzyskają od nas, no ona jest znacząca, ale to nie jest nagroda, dzięki której tam, prawda, się rozbuduje po raz kolejny ta miejscowość. Ale to premiowanie za tą aktywność, za sięganie do tych środków zewnętrznych, za dobre pomysły, za umiejętność wspólnego działania, bo tego nam chyba w ostatnich latach najbardziej brakuje, bo był taki okres, że każdy się zamykał we własnych murach, własnym telewizorem, z własnymi problemami, i zwłaszcza na wsiach zamierało to takie wspólnotowe życie. To dzisiaj chyba troszeczkę się odradza.
No ale to wraz z przeniesieniem czy też powrotami z miasta do wsi, tak zauważyłem, że to te osoby, które wracają czy też przenoszą się z bloków czy też z tych domków miejskich na wieś z powrotem.
A to ja tylko się cieszę.
To one bardzo często stają się właśnie takim zaczynem.
Ja mieszkam 50 kilometrów od Warszawy. I to 50 kilometrów od Warszawy to jest taki teren, gdzie coraz więcej warszawiaków, nieważne w którym pokoleniu, gdzieś próbuje na stałe osiadać rzeczywiście, bo nam się nie zmniejsza liczba mieszkańców, tylko wręcz się zwiększa. I to jest fajne, że ci ludzie wtapiają się w to środowisko, współpracują, chcą razem. Ale ta nasza wieś, taka nawet typowa wieś, to nie jest już tak jak to kiedyś, że co bardziej wykształcony to szedł do miasta, a ten gorszy to zostawał na wsi. Dzisiaj to już mamy za sobą, mamy też wielu naprawdę bardzo dobrze wykształconych ludzi, którzy zostają na wsi, i o to chodzi.
Dziękuję panu bardzo serdecznie. Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski był naszym dzisiejszym gościem. Było trochę emocjonalnie i ostro, ale no, tematy są niestety niełatwe.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże wszystkim. Miejmy nadzieję, że raczej to, co dobre przed nami, a nie gorzej.